Radio Roma.
Na styku Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Nasza zima zła, taki to utwór. Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień lutego 2022 roku. Ja może od razu oddam głos mojej koleżance redakcyjnej Natalce. Ona wszystko wie, kto jest w studio, o czym dzisiaj będzie mowa. Natalko, bardzo proszę i witam Cię też serdecznie.
Tak, rzeczywiście wiem, kto jest w studio. Mam to na moim podglądzie. W studio witamy księdza Macieja Cypielika. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I naszego gościa, panią doktor Jolantę Sosnowską.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Pozdrawiam redakcję i pozdrawiam słuchaczy.
Tak trochę nietypowo witam panią na końcu tej listy dzisiejszych uczestników tej rozmowy, dlatego że właśnie w tym momencie chciałabym przytoczyć krótką biografię pani Jolanty. Odczytam ją. Pani Jolanta Sosnowska pochodzi z Warszawy, z rodziny o tradycjach muzycznych. W wieku lat 5 rozpoczęła naukę gry na fortepianie, a rok później lekcje gry na skrzypcach. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a następnie uzyskała tytuł Master of Music na University of Illinois w USA. Swoją edukację kontynuowała w Austrii, gdzie odbyła podyplomowe studia skrzypcowe, a następnie ukończyła studia muzyki dawnej na Konserwatorium Wien Privat Universität. W roku 2015 Jolanta Sosnowska obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu marketingu kultury na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jolanta Sosnowska jest zwyciężczynią pierwszej nagrody w konkursie skrzypcowym imienia Paula Rolanda w USA i finalistką kilku prestiżowych konkursów muzyki dawnej. Szczególne miejsce w repertuarze Jolanty Sosnowskiej zajmuje muzyka nowa i nieznana, obejmująca repertuar ostatnich 400 lat. I w naszym studiu gościliśmy panią Jolantę już czterokrotnie. To jest piąta audycja, pani doktor, z panią.
Tak, bardzo się z tego cieszę, że będziemy mogli troszkę dzisiaj pomówić o zapomnianej, ale bardzo wartościowej, cudownej polskiej muzyce epoki romantyzmu, późnego romantyzmu i pochylić się nad sylwetką tak znakomitego kompozytora, którym był Zygmunt Noskowski.
Pani Jolanto, dziękujemy.
Witamy jeszcze panią Joannę, która właśnie w tym momencie dołączyła do nas z Rzymu. Pani Joanna Łukasz-Ukriter. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, że pani z Watykanu do nas po prostu tutaj telefonuje. Jest pani z nami na pewno gdzieś na samym Watykanie czy obok Watykanu?
Obok Watykanu. Kilkadziesiąt metrów od Watykanu.
Pani Jolanto, a więc startujemy. Piękny temat, muzyczny temat i też bardzo kulturalny i patriotyczny, można powiedzieć, tak?
Tak, postanowiłam, tutaj chciałam jeszcze nawiązać właśnie do tego, że postanowiłam już po tych kilku wywiadach, które były takim, można powiedzieć, wstępem do przedstawienia świata kultury jako tego świata, który jest nierozłącznie związany ze sferą duchową i też z obecnością Pana Boga w naszym życiu, tak jak w ostatnich kilku wywiadach o tym mówiliśmy. Pomyślałam, że już może byłby czas tak bardziej konkretnie przedstawić polską muzykę, aby rodacy tutaj na emigracji mieli też okazję coś się nowego dowiedzieć też o naszej polskiej kulturze. Powiem szczerze, ci zapomnieni kompozytorzy nie są nawet na antenie radia tak bardzo, bardzo promowani. Może nie ma czasu, może nie ma jeszcze materiałów, może nie ma wystarczającej ilości nagrań, ale ta sytuacja się zmienia na szczęście, ale jeszcze trochę lat to zabierze, żebyśmy naprawdę odkryli nasz skarb naszej kultury. Może zacznę od tego, że jako jeszcze bardzo młoda osoba tuż po studiach, ale już w zasadzie byłam w Austrii, ale już byłam przy końcu swoich studiów barokowych, po studiach, bo mówię o tych pierwszych studiach swoich, warszawskich, na których w zasadzie wiedziałam o Noskowskim tylko tyle, że skomponował poemat symfoniczny Step, czyli można powiedzieć utwór symfoniczny, to znaczy poemat symfoniczny. To jest po prostu dłuższy utwór symfoniczny, żeby tutaj już nie mieszać nikomu, co to jest poemat. Wszyscy wiemy, że poemat jest to coś wyjątkowo pięknego, prawda, w literaturze poemat zawsze nam się kojarzy z czymś wzniosłym. Tak jak w muzyce właśnie poemat symfoniczny to jest w ogóle forma, pewna forma. I Noskowski ją wprowadził jako pierwszy w Polsce. To już ta forma istniała w innych krajach europejskich. Noskowski jako pierwszy napisał poemat symfoniczny Step i z tego zasłynął. Nie wiemy jednak tego, że Noskowski był uczniem Moniuszki. Kim był Moniuszko wtedy? No Moniuszko to był przede wszystkim ten, który wartości patriotyczne, który przede wszystkim zajmował się tym, żeby kultura polska mogła w sercach ludzkich tętnić. Przypomnijmy, że Moniuszko to jest twórca opery narodowej w Polsce. Wszyscy pewnie słyszeliśmy tytuł Straszny Dwór lub Halka. Halka była zresztą niedawno, chyba w zeszłym roku lub dwa lata temu, wystawiana w Theater an der Wien z naszym wspaniałym tenorem, panem Beczałą i panem Koniecznym i grał Rundfunk Symphonisches Orchester Wiedeński. Wiedeńska orkiestra chyba dyrygował wtedy Nawet właśnie Łukasz Borowicz, dyrygent Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, gościnnie, ale nie chcę tutaj przekłamać. W każdym razie już Moniuszko wchodzi do opery wileńskiej. To jest w ogóle po raz pierwszy to było w Wiedniu, więc pokazuje się, że odkrywa się właśnie znaczenie i piękno muzyki polskiej. I no, dzięki takim adwokatom jak pan Beczała, pan Konieczny, możemy sobie pozwolić na to. Te nazwiska na pewno przyciągają tłumy ludzi na polską nieznaną operę. Noskowski był uczniem Moniuszki i na pewno przejął od niego zachwyt kulturą polską i muzyką. Zresztą Moniuszko był znakomitym kompozytorem. W tej chwili jest trochę postrzegany jako kompozytor, no tak, związany wyjątkowo tylko z Polską, no bo wiadomo, przez teksty, przez libretta, to wszystko w jakiś sposób zawęża istnienie tej muzyki tutaj do naszego kręgu polskiego, kiedy jest tekst polski w operach, znaczy libretta są po polsku, pieśni są po polsku, no to w tym momencie trzeba podkreślić to, że muzyka jest, no ma jakieś ograniczone swoje, chociaż można powiedzieć, no tak, opery po włosku, czy opery po niemiecku, prawda, jakim cudem Wagner się stał słynny, czy Mozart, czy no polski język nie jest taki łatwy i nie śpiewa się w nim tak łatwo jak po włosku. Ale o tym może kiedy indziej. Więc Noskowski przychodzi na świat w 1946 roku w Warszawie. No jaki obraz mamy wtedy Warszawy? Co się tam dzieje? Te osoby, które się interesują historią, no to wiedzą. W tym momencie mamy no zabory, prawda? Może troszkę się sytuacja tam w jakiś sposób po Kongresie Wiedeńskim zmieniła, zmieniają się, jest Księstwo Warszawskie, z tego co sobie przypominam, ale kultura i to wszystko, można powiedzieć, leży. Tak jak w Niemczech, w Austrii, wszędzie kwitnie, tak u nas to leży. Nasz najwybitniejszy kompozytor właśnie zmarł, przypomnijmy sobie, w 1939 roku na emigracji w Paryżu, to był Fryderyk Chopin, tak? Wszyscy artyści są wtedy w Paryżu. No więc cóż jest w Warszawie? Jak może kompozytor rozwinąć swoje skrzydła? Noskowski studiuje w Warszawie, po czym dostaje stypendium do Berlina. Jedzie do Berlina. Czego tam szuka? No tam może się jako kompozytor rozwijać u wspaniałego kompozytora o nazwisku Kiel, znakomitego symfonika Noskowski. Tam zdobywa warsztat kompozytorski, czyli u najlepszych, czerpie z najlepszych źródeł w tej chwili, w tamtym momencie symfonika to są tradycje Schumana, Roberta Schumana, Felixa Mendelssohna. To są no, bardzo rozwinięte już techniki kompozytorskie, na najwyższym poziomie teoria muzyki, ten Tonsatz, to wszystko, co wszystkie najlepsze rzeczy on wspaniałą orkiestrację uczy się, no jest absolutnie pierwszym takim kompozytorem, później jak go docenimy w historii polskiej literatury, który no tak potrafił właśnie orkiestrować utwory i komponuje wiele rzeczy na orkiestrę. No też zawsze są te elementy ludowe, zawsze są te elementy polskie. Nie wiem, może możemy prosić teraz o zagranie fragmentu Fantazji Góralskiej w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia. Przygotowałam tutaj taką ilustrację muzyczną. Takie dwie minutki z okładem, żeby nasi słuchacze usłyszeli.
Thank you.
Tak, wysłuchaliśmy fragmentu Fantazji Góralskiej. Jak słyszeliśmy, są tam cytaty z naszych znajomych naszym uszom utworów, znaczy utworów. Tak, w murowanej piwnicy najróżniejsze ludowe piosenki w plutu, Noskowski z mistrzowską wręcz umiejętnością właśnie w swój wspaniały symfoniczny utwór Fantazja Góralska. Te wszystkie kompozycje są dostępne na płytach, które wydały, to musielibyśmy sprawdzić, ale w internecie można. Polska Orkiestra Symfoniczna i Noskowski, to wyjdą wtedy wyniki.
Ja bym miała takie pytanie, jeżeli można. Po powrocie z Berlina, po powrocie z Niemiec, on zajął się pracą w orkiestrze w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ale nie tylko jako instrumentalista, ale również jako śpiewak. I gdzieś też nawet wyczytałam, że uczył on w Instytucie dla Niewidomych. Czy, nie wiem, czy tak, pani coś na ten temat może powiedzieć?
Tak. Usegregujemy tutaj te wydarzenia. To znaczy pierw Noskowski kończy swoje pierwsze studia w Instytucie Muzycznym w 1967 roku. I wtedy zaczyna się jego praca skrzypka w Orkiestrze Teatru Wielkiego. Natomiast później wyjeżdża do Berlina, bo to są lata 70., kiedy on jest w Berlinie. I później po tych studiach w Berlinie usiłuje wrócić do Warszawy, ale nie ma dla niego miejsca. Żadne uczelnie się nim nie interesują. Jest taką czarną owcą. Wyjechałeś za granicę, to tam sobie zostań. Już nam nie jesteś potrzebny. Więc co robi Noskowski? No Noskowski zwraca się do swojego profesora byłego z Berlina, do profesora Kila, który był jego profesorem od kompozycji, który go poleca do Konstancy i tam w Konstancy nad Jeziorem Budeńskim Noskowski prowadzi chóry. Tam się, można powiedzieć, zadamawia, jest już żonaty, rodzi się tam jego pierwszy syn, Tadeusz, i komponuje. On komponuje tam raczej właśnie takie utwory chóralne, utwory pomniejsze, takie też fortepianowe, skrzypcowe. Natomiast jeśli chodzi o ten czas berliński, no to są większe formy, bo on tam komponował też symfonię. W sumie Noskowski skomponował 4 symfonie. Chopin nie skomponował żadnej symfonii, na przykład. Moniuszko komponował przede wszystkim rzeczy operowe, utwory operowe i pieśni, ale symfonii nie znamy żadnej Moniuszki. Więc tutaj mamy kompozytora. W zasadzie miarą kompozytora jest to, czy umie napisać dobry kwartet, tak jak Beethoven napisał niezliczoną ilość kwartetów, lub Haydn, lub Schubert też napisał dużo kwartetów, czy Dworzak, prawda? Ale kwartet i symfonię to jest taki papierek lakmusowy, czy kompozytor no naprawdę ten warsztat swój tak opanował i może nim... Tak, ale później, tak jak pani doktor powiedziała, on wraca do Warszawy. On wraca do Warszawy chyba w 81 roku. Ale dlaczego on wraca w ogóle do Warszawy? Mi się wydaje, że tam było takie wydarzenie chyba w 80 roku w Niemczech. Dochodzi do poznania się z Franciszkiem Listem. Kto to był Franciszek List? Pani redaktor właśnie, z panią redaktor w przerwie rozmawiałyśmy, że pani redaktor powiedziała, no tak, w Wiedniu powstają, są salony muzyczne w XIX wieku. No wszędzie zresztą na świecie zaczyna się rozwój tej muzyki wirtuozowskiej, solistycznej. Wcześniej mamy muzykę, która praktycznie na dworach była i w kościołach, jako tam były pieniążki w kościele i wśród arystokracji, wśród rządzących, znaczy wśród no, królowie, cesarze mieli pieniążki na to. A tutaj w tym momencie okazuje się, że muzyka w ogóle wkracza gdzieś w inne sfery. Zaczyna być częścią życia społecznego po prostu obywateli, mieszczan. To jest w ogóle wielka zmiana. I kompozytor nie jest już na usługach dworu i na usługach kościoła, biskupa, tylko on się w tym momencie wyzwala, prawda? Jest osobą, jest artysta, jest wyzwolony. Jest niezależny.
Artystą wirtuozem staje Dokładnie. Się, ponieważ jest zapraszany do najlepszych domów i do, no, do najważniejszych domów, bo musimy wspomnieć oczywiście tutaj Wiedeń, wiódł prym w tym wszystkim, bo tutaj powstały słynne Schubertiady właśnie wokół Schuberta, ale również Liszt tutaj występował. Nie zapomnijmy, co prawda Chopina był bardzo krótko w Wiedniu. To samo działo się w Paryżu, to samo działo się w Londynie. I tak dalej, ponieważ tutaj to życie kwitło i oczywiście każda rodzina arystokracka, która chciała się pokazać, chciała oczywiście, zapraszała oczywiście do siebie najlepszych artystów. Natomiast to artystom też pochlebiało, bo wiadomo, że nie wszyscy mieli dużo pieniędzy, więc im to też dosyć pochlebiało i w ten sposób poznawali osoby, poznawali osoby mecenasów, przyszłych swoich mecenasów. Dokładnie tak było.
Zgadza się. Zastanawiam się właśnie nad tym, kiedy Noskowski był w Konstancji, on to wszystko wiedział i obserwował. I właśnie szczególnie tutaj w tym niemieckojęzycznym obszarze tutaj mamy czasy, kiedy już Felix Mendelssohn i Schumann też w jakiś sposób już byli ważni. Czyli orkiestracja, orkiestrowe dzieła, symfonie, ale właśnie też już ta muzyka salonowa, wirtuozeria. Noskowski zaczął komponować, komponował w tej Konstancji. Może teraz byśmy usłyszeli fragment tego utworu fortepianowego, tych mazurów, które akurat tutaj są prezentowane na cztery ręce. Dlaczego Noskowski pisał na cztery ręce? Może miał właśnie uczniów, może też uczył. Może uczył, chciał komponować dla swoich uczniów, ale on zawsze, zawsze wplatał ten element polski. Bo czymże jest mazur? Mazur jest to taniec polski, taniec ludowy. Ale nie zapomnijmy, że mazurki Chopina, prawda, tak jak słyszymy, jak są konkursy chopinowskie, że jest ta szczególna, szczególna nagroda za mazurki. Nagroda Polskiego Radia przyznawana od początku konkursu chopinowskiego za mazurki. Ten, kto najlepiej gra mazurki, to znaczy, że najbardziej ten styl chopinowski opanował. Więc te mazurki jakoś gdzieś tutaj są związane, ważne są w tej muzyce. Posłuchajmy może fragmentu tego mazurku w wykonaniu polskiego duetu fortepianowego Ravel Duo. piękne wykonanie fortepianowe mazurków Noskowskiego no pokazuje, że rzeczywiście element folklorystyczny był wszędzie obecny w twórczości tego naszego polskiego kompozytora, po prostu niemalże wszędzie. Niemalże wszędzie są te elementy, są te motywy wplecione.
Tak, pani doktor, ale oprócz mazurków Noskowski pisał także krakowiaki. I właśnie te krakowiaki zostały posłane do Weimaru Ferencowi Listowi. I z tego, co czytałam, to właśnie te krakowiaki zyskały takie duże uznanie. Czy to prawda?
Tak. Franciszek List, on no, był wtedy wschodzony w 80 roku Franciszek List miał już lat 79 i to był rok przed śmiercią Lista. To był w ogóle wielkie szczęście, bo Noskowski zdążył jeszcze nawiązać kontakty, poznać się z Listem i List stał się adwokatem muzyki Noskowskiego, wykonał jego kwartet, przesłał polecenie do wydawcy w Lipsku. Tak Noskowski zaczął zostać publikowany. Zaczął być publikowany w Niemczech, w Lipsku. I to zwróciło na niego uwagę Warszawy. I w tym momencie dochodzi do przeprowadzki w 80. bodajże pierwszym roku. W styczniu następuje przeprowadzka Noskowskiego do Warszawy.
Przeprowadzka i też chyba przyjęcie propozycji objęcia stanowiska dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, prawda?
Tak, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Do dzisiaj istnieje Warszawskie Towarzystwo Muzyczne przy Morskim Oku. Ja pamiętam, że Warszawskie Towarzystwo Muzyczne robiło koncerty edukacyjne dla dzieci, które pamiętam jeszcze moja mama poza zajęciami swoimi jako profesor organów, ale też konferencjer, prowadzący moderator, można powiedzieć, w języku nowoczesnym koncertów edukacyjnych Filharmonii, była też zapraszana do Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i w soboty właśnie cała ekipa muzyczna z ramienia towarzystwa jeździła na koncerty edukacyjne. Niesamowite, że to tak właśnie działało. To było tak niesamowicie postawione na nogi przez Noskowskiego. Wyobraźmy sobie tę sytuację, kiedy kompozytor przyjeżdża. No był te ponad 10 lat w Niemczech. Naoglądał się, nasłuchał się. Można powiedzieć, no ryba w wodzie, prawda? Dla muzyka, no to po prostu raj na ziemi. Tak jak ja zawsze myślałam, że do Wiednia trzeba przyjechać, bo tutaj to jest po prostu stolica muzyki. Tutaj każdy budynek po prostu jest związany z jakąś historią jakiegoś kompozytora, czy ktoś się tam urodził, czy umarł, czy było prawykonanie kwartetu Haydna, czy Mozarta, czy no co jeszcze, prawda? Tak też Noskowski to wszystko widział, obserwował, uczył się, komponował, zbierał nagrody też, bo on wygrywał też na konkursach kompozytorskich i w Brukseli, i w Berlinie. I wraca do Warszawy i no jest zabór, to wszystko no leży, nic się nie dzieje i on po prostu dyrygował, on przyjechał do Warszawy i zaczął dyrygować zespołami, chórami, po prostu praca u podstaw, no pozytywistyczna praca u podstaw, chociaż może no 81 rok, no tak. I stawia to wszystko na nogi. Zaczął organizować koncerty w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie, programy. No po prostu nabrało to jakiegoś takiego rytmu, jakiegoś ducha i to mozolnie szło na początku, bardzo. To było, na pewno nie miał tak dobrze i tak łatwo. Ludzie się nie garnęli, pewnie nie chcieli śpiewać w chórach. Załóżmy, że do dzisiaj, 100 lat po odzyskaniu niepodległości, to kiedy na przykład myślimy o tym, gdzie jest ta kultura muzyczna najbardziej w Polsce rozpowszechniona, gdzie ludzie są rozśpiewani, na Śląsku, prawda? Gdzie te chóry są? No, najbardziej ta południowa część Polski jest rozśpiewana, czy ludzie należą do chórów. Przecież ja też mam część znajomych, czy część, znaczy rodziny na południu Polski. No to na przykład w Mikołowie jest chór, harmonia, oni wszędzie jeżdżą, wykonują. No tak jak tu w Wiedniu są chóry, no po prostu to wszystko żyje jakoś tak podobnie jak tutaj u nas w Wiedniu, ale w Warszawie nie. Była bieda, była nędza, no to było wszystko w tych zaborach ruskich po prostu prymitywne. Tam ludzie byli bardzo patriotyczni, ale byli zgnębieni. Oni się zajmowali innymi rzeczami. Nie w głowie było śpiewać w chórach i spędzać miło czas. Po prostu bardzo ciekawie Karol Szymanowski pisze w takiej rozprawce właśnie. Bardzo polecam wszystkich. I co to znaczy, czym jest w ogóle w społeczeństwie takie zjawisko jak śpiewanie w chórze? A nie będę się nad tym teraz rozwodzić. Noskowski jest w Warszawie i stawia życie muzyczne na nogi. Tak.
A proszę powiedzieć, wracając do Warszawy, tak jak pani teraz powiedziała, stawia życie muzyczne na nogi. Kto przychodził na jego koncerty? Kto słuchał? Czy one rzeczywiście były dobrze, czy dużo publiczności przychodziło? I właśnie jaka to publiczność była? Bo wiemy to, no właśnie tak jak pani mówiła, trudne tak. czasy. Tak. Te nobliwe rodziny też miały problemy. Przecież dużo, dużo ludzi wyjechało na emigrację. Kim była publiczność w tamtych czasach? Jak to się odbywało właśnie w Filharmonii Warszawskiej na przykład, czy w Teatrze tak. Wielkim? Jak wyglądało właśnie to życie od strony publiczności?
Tutaj właśnie chcę podkreślić, że założenie Filharmonii Warszawskiej to jest dopiero początek XX wieku. To jest Emil Młynarski. I no tutaj możemy powiedzieć, że jesteśmy z tyłu, bardzo długo z tyłu za wszystkimi, bo no 1900 chyba bodajże pierwszy rok to było założenie Filharmonii Warszawskiej. Wcześniej oczywiście Teatr Wielki już istniał, natomiast no takiej sali koncertowej jak Wiedeń to myśmy nie mieli specjalnie do wykonań utworów kameralnych czy utworów symfonicznych przede wszystkim, tylko raczej no ta opera, prawda, była taka.
No, kiedyś to się odbywało w teatrach, nie było teatrach, właściwie tak. tych
Natomiast
sal.
Tutaj, tak. Właśnie, tutaj chciałam przytoczyć, no na przykład załóżmy kameralna muzyka Noskowskiego, kwartet smyczkowy. Taki był koncert i on odbywał się w salach redutowych Teatru Wielkiego, czyli mniejszych salach. I były recenzje. Recenzje ukazywały się w Echu Muzycznym i Teatralnym. I no, oni mieli duży kłopot z Noskowskim. Oczywiście wydaje mi się, że no, to on był nowym kompozytorem i nie miał dużej publiczności na samym początku. Tak jak mówimy, przyjechał w 1981 roku i no, starał się w jakiś sposób wejść w tę scenę, prawda? Był jakimś ogromnym reformatorem, jakimś, można powiedzieć, no. No, wielkie nowiny przyniósł z wielkiego świata, można powiedzieć. I tak pisze w recenzji niejaki Jan Kleczyński o muzyce Noskowskiego. Forma w tym dziele jest swobodniejsza niż zwykle. Recitativo w pierwszej części środek, w ostatniej świadczą o tym. Forma ta jednak nie jest nową, tylko wydłużoną, jak to nieraz czyni pan Noskowski. Część pierwsza, mimo swej długości opracowania, najmniej ma wdzięku i nie rysuje się tak sympatycznie w duszy słuchacza jak inne. Czyli czego oni szukali sympatycznie w duszy słuchacza? Może ta publiczność była niewyrobiona. Oni może szukali bardziej uciechy, rozrywki, no tak jakbyśmy powiedzieli festynu z watą cukrową. Nie byli przygotowani na tego typu. Pamiętajmy, że opera w dawnych czasach, no to jak wyglądała opera? Ludzie przychodzili, jedli, stali, nie siedzieli w ten film o Farinellim, to znakomicie pokazuje, prawda? Przypominacie sobie Państwo, jak ludzie po prostu tam, publiczność stoi, przepycha się, śmieje się, artyści na scenie robią swoje, ale ludzie po prostu, tam nie ma żadnych krzeseł, nikt nie jest ubrany w jakieś piękne suknie, tylko po prostu tam jest jarmark. Także to troszkę inaczej to wszystko wyglądało. No ale Tak, ja myślę, że może byłby czas pokazać jeszcze jakiś fragment inny. Może tutaj fragment utworów skrzypcowych. Tak jak właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze na powrócę do tego tematu, że kiedy zbliżała się rocznica śmierci Noskowskiego w 2009 roku i nazwisko to cały czas niedużo mówiło. Oprócz tego, że to był uczeń Moniuszki i nauczyciel między innymi Szymanowskiego, bo on był profesorem naszego wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego, to nawet jak ja się dowiedziałam, że on jest autorem muzyki do piosenki Nasza zima zła, no byłam zaskoczona, powiem szczerze. No tak, step, poemat symfoniczny, wspaniały, ale wtedy firma fonograficzna Akt Prealable właśnie zwróciła się do mnie o nagranie utworów skrzypcowych Noskowskiego. I to miało być premierowe nagranie, pierwsze nagranie na świecie. I żałuję, że byłam wtedy taka młoda, już teraz bym inaczej nagrała tę płytę, ale mimo wszystko jest to piękne wspomnienie, że mogłam być przy tych kompozycjach jako pierwsza. Po 100 latach, prawda, móc zaprezentować te utwory i nagrać je na płycie. Może, panie Stanisławie, byśmy posłuchali utworu Pieśń dawna.
To może ja przypomnę tylko numer telefonu 0677-627-45877 lub piszemy na styku @radiodroga.net. Dzisiaj 28 dzień lutego 2022 roku. Słuchacie Państwo Radia Droga na żywo. 467 wydanie naszej audycji na styku, temat smyczkiem i piórem, muzyka kompozytorów polskich. Dzisiaj jest pierwsza część w naszym studio. Pani doktor Jolanta Sosnowska, pani redaktor Joanna Łukasz-Ugryter, pani redaktor Natalka Hanna, nasz opiekun ksiądz Maciej Cepielik i ja. Moja, jak to się mówi, panie, no, wynikaj, tak? To... Tak, posłuchajmy tego utworu. Thank you. Bardzo prosimy. Pani Jolanto.
Właśnie teraz tutaj można powiedzieć w backstage'u, czyli tutaj poza anteną w naszej prywatnym studiu wiązała się rozmowa na temat kultury lodowej i właściwie też wpływu na przykład Chopina, prawda? Tutaj pani redaktor Ritter wspomniała o tym, że no, zarówno Chopin, jak i Noskowski czerpali z kultury ludowej.
Z tradycji ludowej.
Z tradycji ludowej, tak. Z tradycji ludowej, polskiej tradycji ludowej. I czy to było w jakiś sobie, pani redaktor, pani zapyta, czy to było w jakiś sposób ze sobą powiązane, czy Noskowski wzorował się lub też czerpał z tematów, które, czy z utworów, opierał się na utworach chopinowskich. Natomiast ja powiedziałam, że no, kultura ludowa, że tradycja ludowa i te wszystkie melodie ludowe, wtedy ludzie, myślę, że o wiele więcej tych różnych melodii znali, prawda? Tak jak tutaj ta rozmowa się potoczyła w takim kierunku, że kiedybyśmy teraz, prawda, tak tutaj też z księdzem Maciejem zaczęłam krótko mówić, że kiedybyśmy na przykład usiedli przy ognisku z jakąś grupą, załóżmy, ja też jeździłam z Oazą jako licealistka, no i jest ognisko, prawda, i ktoś bierze gitarę i zaczynamy śpiewać, no to są te piosenki pielgrzymkowe, ale jakichś takich prawdziwych ludowych utworów to już teraz się nie śpiewa, a myślę, że w tamtych czasach, w XIX wieku, to było ogromnie, szalenie obecne i po prostu no istniało to. To było jeszcze bardzo bogate. Tak.
Ja myślę, że to było też powiązane troszeczkę raz, że z naszą tradycją, dwa, że właśnie byliśmy przez tyle lat w niewoli i wtedy też pisało się dla pokrzepienia serc. Wtedy przecież powstało mnóstwo najróżniejszej literatury, którą w tych latach, znaczy teraz już uważamy za bardzo kiczowatą albo zbyt patriotyczną. To była zarówno ta taka bardzo prosta literatura, jak i no też wyższa, no bo przecież i Sienkiewicz pisał i najróżniejsi, no oczywiście pani Konopnicka tutaj mam przed sobą, bo właśnie weszłam do Biblioteki Narodowej Warszawskiej, bo pani mówiła o Zima Zła, a ja kiedyś śpiewałam w chórze wrocławskim, Wrocławskiego Radia i pamiętam, myśmy nagrali całą płytę właśnie z tego śpiewnika pana Zygmunta Nowskowskiego, to było mnóstwo lat temu, ale to był ja te, nie pamiętam już tego wszystkiego na pamięć, ale tego hu hu ha, zima zła, pamiętam jeszcze do dzisiaj bardzo dobrze i wydaje mi się, że problem, który teraz mamy, przede wszystkim powiedziałabym nawet w Polsce, bo tego nie ma w Austrii, bo w Austrii jednak te tradycje mimo wszystko są kultywowane, że my nie przyznajemy się do własnej kultury. Nie przyznajemy się do własnego folkloru. To jest ośmieszane. To było ośmieszane przez wiele, wiele lat, a to jest przecież piękna rzecz. To jest piękna muzyka. To są piękne teksty. Oczywiście, że one są stare i nie są już tak aktualne, jak były kiedyś. Kiedyś śpiewało się je w rodzinach. Przecież było muzykowanie i na wsiach, i w domach. Teraz tego nie ma.
Nie ma też
prawie, że nie istnieją chóry, bo my musimy, tak jak już myśmy rozmawiały, pamiętam w innym, a propos innego tematu o szkołach, myślę, że problem polega na tym, że nie ma tego dobrego wychowania muzycznego w szkole, ponieważ plastyka, muzyka, te rzeczy są mało ważne, po co nam to? Niepotrzebne. A wręcz przeciwnie, to jest bardzo, bardzo ważne i wydaje mi się właśnie ta muzyka i pokazywanie tych źródeł, skąd my pochodzimy, dlaczego to jest, dlaczego jest to dla nas ważne, tego nie ma, po prostu tego nie ma, tego, to nie istnieje. Jak ja jeszcze chodziłam do szkoły, było bardzo dużo chórów. Ja i w szkolnym chórze śpiewałam i właśnie w tym przy radiu I pamiętam te konkursy churalne w miastach, nie tylko te pomiędzy, tak, powiedzmy, miastowe, tylko po prostu w jednym mieście we Wrocławiu tutaj konkretnie. Tak. Tam w każdej szkole był przynajmniej jeden chór. A w tej chwili tego w ogóle nie ma. I dlatego wydaje mi się, że...
Czy po niemiecku, przepraszam, to jest po niemiecka, po austriacka spuścizna tych chóry. Tego nie było w ogóle w zaborze ruskim.
No właśnie, a tak, spójrzmy jeszcze na przykład na kraje bałtyckie, prawda?
O, co się dzieje?
No przecież to jest Estonia właśnie, Zagłębie. Jest największym chyba, prawda, zagłębie chórów. Tak. I oni się tego nie wstydzą. Ja myślę, że jest wiele krajów, które się, tak, nie wstydzą własnego folkloru, własnej kultury. Bo przecież kultura to nie jest tylko to tak zwana Hochkultur, gdzie my chodzimy, nie wiem, do wielkich sal filharmonicznych i słuchamy największych tego świata, tylko to jest kultura, właściwie rodzi się u podnóża, kultura rodzi się w rodzinie. A tego właśnie w tej chwili u nas w Polsce nie ma i to jest, wydaje mi się, naprawdę szkoda, bardzo szkoda, bardzo, bardzo szkoda.
Tak.
Ja może chciałbym tutaj dodać, bo pewnie są też takie obserwacje, ja też mogę to powiedzieć z doświadczenia z podwórka, można powiedzieć, kościelnego, że rzeczywiście większość pieśni zna się z jednej zwrotki, a późniejszych już zwrotek się nie zna. Pewnie gdzieś z muzyką ludową jest podobnie. Myślę też, że pewnie ta kultura jest już trochę inna, że nie mamy już takiej kultury zapamiętywania tekstów. A raczej pewnie gdzieś znamy melodię, możemy śpiewać ze śpiewników, nawet teksty ludowe. Ale jeśli chodzi właśnie w odniesieniu do muzyki też ludowej, ja pochodzę z południa Polski, z Małopolski, więc mogę to tak trochę inaczej już trochę spojrzę na tą sytuację, ponieważ jak byłem dzieckiem, to raczej rzeczywiście wydawało się, że ta muzyka ludowa była, można powiedzieć, passé. Ale widzę, że teraz w jakiś sposób się ta muzyka ludowa odradza. Ja widzę, wiele młodych ludzi tworzy zespoły, które grają, tworzą nowe utwory właśnie na bazie takiej muzyki ludowej, trochę już właśnie z taką nową odsłoną muzyczną, barwami, prawda? Jeżeli chodzi na przykład o góralskie utwory, chociażby tak dla przykładu to, co gdzieś jest zachowany ten styl na przykład góralski w nowych utworach, ale zamiast basu takiego klasycznego jest już, są wykonywane to na gitarze basowej, na przykład, dla przykładu. Więc w jakiś tam sposób gdzieś myślę, że na pewno, czy Podhale, czy Małopolska, gdzieś na pewno, nie wiem jak inne tereny Polski, na pewno już gdzieś idzie w tym kierunku takiej pewnej odnowy, a może nawet rozwoju muzyki w nawiązaniu do tej tradycji ludowej. Może rzeczywiście nie ma aż takiej kultury chórów, to prawda, ale gdzieś myślę, że powoli coraz bardziej ta muzyka ludowa gdzieś jakoś znajduje uznanie. Takie jest moje zdanie i oby tak było.
I ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, że ksiądz Maciek osobiście przyczynia się do kultywowania tradycji ludowych, bo ksiądz Maciek gra na akordeonie.
No tak, można powiedzieć, że tutaj w porównaniu z panią doktor, to moje wykonywanie utworów to można by raczej nazwać muzykowaniem, a nie graniem, ale mimo wszystko staram się.
Bardzo wskazane, muzykowanie, obecność muzyki uwznieśla duszę, a jeśli dusza jest uwznieślona, to szybciej i łatwiej biegnie do Pana Boga.
Tak, to pięknie powiedziane, to już jak to się mówi, że muzyka to jednak jest najwyższa ze wszystkich sztuk.
No jest ulotna, to jest jej, to zawsze myślałam, że to jest, jakby to zrobić, żeby muzyka właśnie nie była ulotna, tak jak mamy obrazy, na które możemy bez przerwy patrzeć i je zawsze mieć. Czy zdjęcie obrazu, czy przywołać, tak? Z muzyką ona, to jest wielka tajemnica, a te harmonie przecież wszystkie one zawsze były, tylko ktoś się odkrył i połączył ze sobą te dźwięki. To jest wszystko mistyka. Muzyka jest rzeczywiście sztuką ulotną, ale to jest głęboko mistyczna tutaj. Tak.
Sztuka. Może to jest najpiękniejsze w muzyce, że właśnie jest sztuką, której nie da się uchwycić. Że jakby to
nie da się.
Można powiedzieć gdzieś, jeżeli próbuje się analizować to od strony filozoficznej, to faktycznie w jaki sposób w ogóle istnieją dzieła muzyczne. Myślę, że to mógłby być też temat kiedyś na kolejną audycję na pewno.
Właśnie.
To już we wstępie do dzisiejszego tematu właśnie pani powiedziała, że pani nagrała w 2011 roku płytę z utworami muzycznymi Zygmunta Noskowskiego i dzisiaj zrobiłaby to pani inaczej. Więc tak. Może nasze podejście właśnie do dzieł muzycznych zmienia się wraz z jakimś doświadczeniem, dojrzewaniem?
Zgadza się. Tak, absolutnie.
Absolutnie. Inaczej się to odczuwa, tak. Bo ma się większe doświadczenie, prawda? Więcej człowiek przeżył, więcej się nauczył. Ja myślę, że w muzyce właśnie bardzo ważne jest to przeżycie, prawda? No i to wyczucie, uczucie i przez to, że muzykę na szczęście rozumiemy również bez słów i możemy ją sprzedać wszędzie i każdy w sumie w jakiś tam sposób ją zrozumie, każdy w swój własny i to też jest bardzo ważne, wydaje mi się, żeby dla mnie muzyka jest, bez muzyki żyć nie można. Jest ona uskrzydla bardzo i bardzo pomaga. Przecież nawet jeżeli weźmiemy już tutaj zupełnie inny temat, muzykoterapię, przecież leczy się muzyką również, prawda? Leczy się duszę muzyką. Także ona ma rzeczywiście niesamowite działanie.
Ma. Na nas. Ona ma nawet na samych muzyków niesamowite działanie, bo niektórzy muzycy mówią, no tak, to jest praca, no to ja po prostu muszę to robić. A z kolei, kiedy wiem, że mogę wykroić wśród obowiązków dnia codziennego i też ogromnej też pracy organizacyjnej, którą przy zawodzie muzyka każdy musi odrobić, kiedy można wykroić te święte 3 godziny, załóżmy, na nagranie każdego dnia, to musi być taki święty czas z wyłączeniem telefonu, nie szkodzi, że jeszcze coś mam do zrobienia. Ja w tej chwili o tej godzinie odkładam wszystko i teraz przez 3 godziny nie istnieje nic.
Całkowitym oddaniem.
Musi być wszystko wyłączone, głowa wyłączona i teraz to jest przepiękna rzecz, bo wystarczy wydobyć przez pierwsze kilka minut, wiadomo, gra się różne gamy i to jest jeszcze taki przejściowy czas, kiedy jeszcze ta głowa pulsuje po przeczytaniu jakichś wiadomości czy przy kolejnych telefonów odbyciu. I ja przez te wszystkie gamy, pasaże uwalniam się od tego. I dzisiaj na przykład ćwiczyłam Schuberta, w tym roku będziemy obchodzimy rocznicę właśnie też jubileusz schubertowski. I zastanawiałam się nad wyborem repertuaru na taki koncert lipcowy. I po prostu w momencie, kiedy wiem, że teraz muszę się zatopić w muzyce, nagle zajmuje się każda moja komórka, każda moja myśl jest poświęcona. Ja muszę kontrolować, w każdej sekundzie muszę kontrolować moje palce, mój smyczek, moja lewa ręka, moja prawa ręka, moja postawa, czy dobrze trzymam instrument, czy ten dźwięk dobrze rezonuje, jaki był ten dźwięk. To jest taka cudowna terapia, ponieważ cała moja uwaga, wszystko co robię jest absolutnie skoncentrowana na tej grze. W każdej sekundzie jestem tak jak gdyby w tej wieczności. Wchodzę w inny wymiar. Wymiar, który nie należy do tego czasu ziemskiego. To ja nie tak, że wiem, że nastawiam wodę na herbatę i ona tam za minutę się zagotuje, czy że muszę zmieść podłogę, czy zrobić pranie. To, co robi każdy człowiek, prawda? I nie będę porównywać oczywiście grania na skrzypcach, czy ćwiczenia do medytacji, czy modlitwy, ale coś w tym jest. Jest jakiś element takiego wejścia zupełnie w inny wymiar. Ja jestem pochłonięta, zajęta tym, co się dzieje, żeby powstały dźwięki. Ja muszę dokładnie wiedzieć, gdzie mam nacisnąć ten palec, co mam zrobić tą ręką i tą drugą, prawda? I powstaje z tego muzyka, która jest jakby efektem tego, co ja robię i to mnie też pochłania, prawda? Czyli w zasadzie to by było pięknie jakoś fenomenologicznie to wszystko zanalizować, ale jakoś to już nie jest moja działka. Natomiast no, zbliżamy się już w zasadzie do końca naszej audycji, ale chciałam ze względu też na to, co obserwujemy, co się dzieje na świecie, poprosić, abyśmy mogli muzycznie, jak gdyby taką klamrą skrzypcowo zakończyć tutaj te nasze też rozmowy, ale nie chcę ich tutaj kończyć za szybko, ale właśnie powiedzieć, że jednym z tych z takich bardzo ciekawych, króciusieńkich utworów, które zawarłam na tej płycie swojej, 10 lat temu wydanej, jest Chanson de Ukraine. Nie będziemy może tu za bardzo dalej rozwijać tego tematu. Niech ta wymowna kompozycja króciutka, minutowa w odpowiednim momencie w jakiś sposób muzycznie też połączy nas z tak przynajmniej właśnie z osobami, które teraz są w tej szczególnej sytuacji. Znowu nie tak daleko nas, po te paręset kilometrów. Tak.
Tutaj jeszcze pan Artur napisał, proszę przekazać pani Sosnowskiej, że wyzdrowiałem i od jutra koncentruję się na niej.
Bardzo mi miło.
To znaczy na koncercie oczywiście.
Dostępny w sieci niebawem.
Do końca tygodnia będzie wszystko załatwione.
Wszystko na spokojnie. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że pan wyzdrowiał.
Tak, to posłuchajmy krótko, ale jeszcze zanim posłuchamy, chciałbym bardzo krótko jeszcze nawiązać pani Jolanto do dzisiejszego naszego tematu, postaci Zygmunta Noskowskiego. Wiemy, że nie dożył właśnie przez Polskę niepodległości, ale bardzo przeczuwał, że ta niepodległość będzie i ona wkrótce też nastąpi, ale co jest bardzo ważne, co mnie tak ujęło, to, że był patriotą myślącym dalekosiężnie o przyszłości i też postawił sobie bardzo właśnie takie, można powiedzieć, ważne zadanie, a więc wykształcić znakomitych polskich kompozytorów.
Tak. Tak, do jego absolwentów należała późniejsza elita kompozytorska, która absolutnie miała fenomenalny warsztat symfoniczny, bo przecież i Karol Szymanowski, i Szeluto, i Fitelberg, to byli później w okresie międzywojennym najwybitniejsi twórcy, najwybitniejsi kompozytorzy o najlepszym warsztacie kompozytorskim, którzy zostawili ogromny ślad w literaturze polskiej. No przełomowe to były czasy i rzeczywiście wrócił z tej posady, z Konstancy, gdzie miał zapewniony byt, gdzie mógł mieć rodzinę. Tymczasem już drugi syn Noskowskiego rodzi się w Warszawie i przypomnijmy, że później był też uczestnikiem Wesela Bryspiańskiego. To był ten słynny nos, do którego, prawda, ja tu sobie tu odnotowałam, że jemu to, temu nosowi, temu synowi Noskowskiego, Zygmunta, Wyspiański kazał powiedzieć słynne Chopin, gdyby jeszcze żył, to by pił. Nie wiem, musielibyśmy się teraz wgłębić w Wesele jeszcze raz. Może nie ma na to zupełnie czasu w tej chwili, natomiast tak, Noskowski jest postacią wybitną, który który podjął tą decyzję, ja wracam do Warszawy i chcę wpłynąć ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, chcę próbować zbudować też życie muzyczne w mojej stolicy, w moim kraju, w moim mieście, w takich warunkach, jakie akurat mam. A miał niestety niezbyt dobre warunki. Więc dziwi mnie to, że jego nazwisko nie w historii muzyki nie ma takiego miejsca, na które by zasługiwało. Polecam oczywiście wszystkim Państwu, w YouTubie jest mnóstwo muzyki Noskowskiego. Już w tej chwili zostały nagrane utwory symfoniczne. Te jego symfonie nie różnią się warsztatowo stylem kompozytorskim, tak, ale warsztatowo, czyli tak jak on orkiestruje, co to znaczy orkiestracja? Dobieranie instrumentów do wzajemnego współbrzmienia, obsada, wybieranie, kto w każdej sekcji, frazie występuje, czy trąbki z puzonami, z kotłami, ze skrzypcami, czy to decyduje o tym, jak ten utwór jest później odbierany i cała forma. Polecam Państwu, są piękne symfonie Noskowskiego na dużą właśnie orkiestrę symfoniczną, tak jak mamy symfonię Czajkowskiego, Dworzaka, nie wiem, Mendelssohna, Schumana. Warto sięgnąć po symfonię Noskowskiego, bo gdy myślimy o muzyce polskiej i symfonikach polskich, no to mamy też Szymanowskiego, ale przecież Moniuszko nie i Chopin też nie pisał symfonii, więc poszukajmy tej muzyki orkiestrowej polskiej i pierwszym adresem jest na pewno Noskowski do tego, aby znaleźć coś pięknego.
A liczba jego uczniów wynosi blisko 60.
Tak.
Dziękuję Pani Jolanto. Chciałbym tylko właśnie, bo Pani tutaj powiedziała, żebyśmy poszukali, może kogoś ta nasza audycja z Panią właśnie zainteresuje i zainteresuje się osobą Zygmunta Noskowskiego. Któż to może wiedzieć? Ta audycja będzie w archiwum.
Kto może wiedzieć?
Właśnie.
Zdajemy sobie sprawę, że temat może nie jest łatwy. Jest to przede wszystkim muzyka klasyczna, ale potraktujmy może tutaj ten czas wspólnie spędzony jako przybliżenie w ogóle ogólnie kultury polskiej w XIX wieku, co się wtedy działo, warto może pogłębić tutaj swoją wiedzę na ten temat, jak wyglądało to życie kulturalne i kto wtedy przyłożył rękę do tego, abyśmy mieli w tej chwili to wszystko, czym możemy się poszczycić jako Polacy.
Tak, smyczkiem i piórem dzisiaj Zygmunt Noskowski, część druga, Karol Szymanowski, tak?
Bardzo chętnie. Patron mojej szkoły, którą kończyłam, szkoły średniej w Warszawie, z wielką przyjemnością przybliżę Państwu jego sylwetkę w kolejnych miesiącach i też mam nadzieję, że będziemy mogli trochę powiedzieć właśnie o tym, co Szymanowski napisał o roli śpiewania w chórze, roli bycia w społeczeństwie, bycia związanym z organizacją jakąś, do której się absolutnie altruistycznie jest przywiązanym, chodzi się na próby, nic się na to nie dostaje i jeszcze śpiewa się koncerty i się do jakiegoś celu dąży wspólnego i później jest taka radość i ktoś może się spytać, z czego ta radość? Ani z tego się nic nie ma wymiernie, a jest to przeżycie, jest to tak ogromna, coś tak ogromnego dla duszy człowieka. Ja też śpiewałam w chorze Gaudete u właśnie pana Michała Kucharko przez pierwszy pół roku, kiedy przyjechałam do Wiednia w 2005 roku i pamiętam te próby bardzo dobrze i ta cała wspólnota I wszyscy chórzyści i ten czas i te przyjaźnie do dzisiaj trwające z niektórymi chórzystami. Przepiękna sprawa. Polecam każdemu. No i muzyka. I dążenie do wspólnego celu, radość z osiągniętego celu. Także Szymanowski tu dużo na ten temat powiedział, ale też wiele innych rzeczy i dokonań. Myślę, że będziemy mogli na przyszłym spotkaniu trochę właśnie o tym wybitnym polskim kompozytorze, który też w Wiedniu swoje ślady zostawił, porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
I za wspólny wieczór.
To może właśnie na koniec pozdrowienia dla kogoś, pani Jolanto.
Wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Pana Artura oczywiście, który na moim styczniowym koncercie był obecny z całą ekipą filmową i dzięki tej ekipie będziemy mogli też może mieć wgląd w ten koncert archiwalny. Niebawem pozdrawiam oczywiście moją mamę z Warszawy, która myślę słucha tej audycji.
Pozdrawiam.
Oraz wszystkich przyjaciół, wszystkie osoby, których znam, których nie znam. No i oczywiście całą redakcję Państwa, których widzę. I życzę oczywiście dobrego tygodnia, błogosławieństwa Bożego i pozostajemy myślami i modlitwą z naszymi wschodnimi sąsiadami. Modlimy się o pokój tak. Tamtej części Europy.
Dziękujemy. Mamy też jeszcze panią Joannę z Rzymu. Pani Joanno, też pozdrowienia.
Tak.
Jak zawsze też pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, też moją rodzinę, wszystkich znajomych, tym razem z Rzymu. Dziękuję też.
Ciepłego Rzymu.
Przyda się, były 2 dni bardzo, bardzo zimne, bardzo wietrzne, ale już jest lepiej.
Trzymamy jeszcze księdza Macieja?
Tak, tak, jestem.
Proszę.
Tak, to ja bardzo krótko. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję, że jesteście i trwajmy teraz w tym czasie na modlitwie, jak tylko możemy.
Tak, za chwileczkę będziemy właśnie się na różańcu modlić. Księże, to bardzo prosimy o błogosławieństwo na nadchodzącą noc, też i na cały tydzień.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. I na koniec ten piękny utwór, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie.